Cześć, dzień dobry. Marianne Vos oraz Tom Pidcock wygrywają Amstel Gold Race. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. W wyczynowym kolarstwie szosowym Amstel Gold Race był najważniejszym wydarzeniem minionego weekendu. Oprócz tego wystartował Puchar Świata w kolarstwie górskim. Dla mnie te wydarzenia były niemal równoważne, no ale zaczynam od Amstel Gold Race. Zacząć od Pidcocka, który pokonał Vanderpoola, który nie uczestniczył w rozgrywce o podium, czy zacząć od Marianne Vos, która wystawiła koło przedwcześnie triumfującej Lorenie Wiebes. Oba wyścigi ciekawe, oba rozstrzygnięcia nietypowe, ale chronologicznie zacznę od kobiet. Kolejna wielka wygrana Marianne Vos. Fakt, że Lorena Wiebes uczestniczyła w sprincie, jest dość ciekawy, ponieważ Lorena Wiebes jest sprinterką Amstel Gold Race. Owszem, ma prostą, płaską, prostą do mety, no ale tuż przed nią w wyścigu kobiet jest Kauberg, no i tych górek jest jednak sporo. To pokazuje, że kolarstwo kobiet jest coraz bliżej kolarstwa mężczyzn, jeżeli chodzi o wyrównanie poziomu sportowego. Jeszcze do niedawna w ardeńskich klasykach, ardeńskich, limburskich, w ardeńskim tryptyku, no i na tych cięższych fizycznie wyścigach faktycznie najmocniejsze fizycznie zawodniczki często zyskiwały przewagę i tutaj trudno było mówić w ogóle o uczestnictwie sprinterek czy zawodniczek, tych szybszych zawodniczek klasycznych w takich rozstrzygnięciach, chyba że były jakieś dziwne rozgrywki taktyczne. No tutaj wygląda na to, że nawet Lorena Wiebes, która właśnie jest tą taką no, modelową trochę sprinterką w peletonie kobiecym, nawet ona jest tutaj w stanie przetrwać te górki i skutecznie finiszować, gdyby nie chwila dekoncentracji i chyba dużej radości z tym związanej, no miałaby wygrany Amstel Gold Race. Co jest istotne, no to oczywiście to się stało memiczne. To się stało memiczne i no, multiplikowane wiele razy. Takie rzeczy się mimo wszystko zdarzają. Komentarze o jakiejś głupocie, no, ręce opadają, jak czytam takie rzeczy, czasami pisane przez dość zaangażowanych uczestników kolarskich social mediów. Takie rzeczy się zdarzają. No, dla mnie takim najbardziej ikoniczną porażką tego typu była ta, kiedy Oscar Freire pokonał Erika Cabela, wyjadacza, przecież absolutnego wyjadacza sprintu, chociaż mówię tutaj o wydarzeniach sprzed około 20 lat, ale no Erik Cabel był tym modelowym sprinterem lat 90. i 2000., a równocześnie skutecznym klasykowcem, bo poniekąd właśnie Lorena Wiebes może być uznawana za tego typu zawodniczkę właśnie teraz już, kiedy dojechała do finału Amstel Gold Race, kiedy skutecznie finiszowała. Ale takie rzeczy się zdarzają. No, to jest fajne poniekąd i to jest moja główna konstatacja z tego finiszu i z tego rozstrzygnięcia. To pokazuje, że mamy do czynienia z ludźmi, a nie z robotami. Że nawet wybitną zawodniczkę, wybitnego zawodnika są w stanie ponieść w kluczowym momencie ważnego wyścigu emocje na tyle, że popełnia błąd, który kosztuje jego, ją zwycięstwo. To jest według mnie największa nauka, którą możemy wynieść z tego no, memicznego, zabawnego, kuriozalnego rozstrzygnięcia. Z drugiej strony Marianne Vos, która zachowała zimną krew do końca, zobaczyła szansę, wystawiła koło. Ale pamiętajmy, jeszcze nie tak dawno podobne błędy popełniał Julian Alaphilippe w koszulce mistrza świata. Dał sobie w ten sposób, dał się ograć również w Ardenach na Liège Bastogne-Liège. Zdarzyło mu się również na Brabanckiej Strzale, był bliziutko tego, żeby dać się w ten sposób pokonać, więc takie rzeczy się zdarzają naprawdę no największym i tutaj nie ma się co z tego śmiać. No mamy ludzi, mężczyzn, kobiety, zawodniczki, zawodników, którzy są ludźmi i to jest fajne. Natomiast taka jeszcze jedna uwaga, ponieważ tutaj wiele było głosów, że Katarzyna Niewiadoma jechała dobry wyścig. Owszem, Katarzyna Niewiadoma jechała dobry wyścig, natomiast jeśli przyjrzycie się sposobowi, w jaki zawodniczki Canyon SRAM rozgrywały finisz, no to jest jakiś absurd, tak? To znaczy zamiast rozprowadzać najszybszą, najlepiej dysponowaną zawodniczkę, obojętne czy niewiadomą, czy kogoś innego, to one jechały w zasadzie ławą, jedna obok drugiej, zero jakiejś współpracy, no to to było, słuchajcie, dziwne. To było dziwne i... No tutaj minus dla drużyny Canyon SRAM, o ile no, Katarzyna Niewiadoma w Stradę Bianche czy we Flandrii naprawdę jechała znakomicie fizycznie, taktycznie, no tutaj ta końcówka drużyny Canyon SRAM zdecydowanie na minus. Tyle kobiety, teraz mężczyźni. No tutaj ja anonsowałem, że Matthew Van Der Poel jedzie jak po swoje i że niespodzianką będzie wygranie kogokolwiek innego niż Matthew Van Der Poela. Doszło do takiej niespodzianki. Z drugiej strony no, Tom Pidcock, który w tym wyścigu zwyciężył, już był bardzo blisko. Pamiętamy ten bardzo, bardzo długo wyczekiwany fotofinisz przeciwko Van Aertowi, który ostatecznie został, gdzie ostatecznie zwycięstwo zostało przyznane właśnie Belgowi, a nie Pidcockowi. Ale w końcu ma wygrany Amstel Gold Race. Jeśli sobie popatrzycie tak naprawdę na zwycięstwa, które odnosił Tom Pidcock, owszem, on buduje swoje portfolio, palmares czy CV, jakich tam określeń chcecie używać, buduje konsekwentnie, ale dość powoli. On ma raptem kilka zwycięstw. Bierzemy go, wymieniamy go jednym tchem wśród tych najwybitniejszych, największych zawodników, a on ma w zawodowym peletonie szosowym zaledwie 5 zwycięstw. One są oczywiście niebagatelne, bo to jest etap Tour de France. I to etap Tour de France nie byle jaki, bo z metą na Alpe d'Huez on ma na swoim koncie Strzelę Brabancką, Stradę Bianche, Amstel Gold Race oraz no, zeszłoroczny etap na Algarve, zatem nie World Tourowy, ale prestiżowy wyścig. No, Brabancka Strzała w sumie też jakby nie jest World Tourowa, ale jest prestiżowa, myślę, że bardziej niż etap na Algarve. W związku z tym on jest pretendentem w wielu wyścigach, ale wygrywa nie aż tak dużo. Pytanie, czy to się bierze ze względu z taktyki drużyny Ineosu, z realnych możliwości Pidcocka, czy też z faktu, że on w każdej specjalności szosowej, w której rywalizuje z jeszcze większymi nazwiskami, czyli w górach z tymi monstrami podjazdów, z Pogaczarem, z Winegorem, z Rogliczem i tak dalej, w klasykach z Van Der Poelem, Van Aertem. Jedni są od niego prawdopodobnie odrobinę bardziej utalentowani, inni są bardziej muskularni i to jest super kolaż, ale musi znaleźć swoją niszę. Fajnie, że wygrał wyścig wymagający takiej dynamiki, sprytu. To są takie cechy, z którymi Pidcock mnie się kojarzy. Podejrzewam, że nie tylko mnie, jako zawodnik właśnie dynamiczny, szybki, wytrzymały, ale też taki super, super waleczny. W przypadku wygranej Pidcocka są dwa elementy, o których chcę powiedzieć. Jedna wiąże się z drużyną Alpecinu i Matthew Van Der Poelem, druga wiąże się z Michałem Kwiatkowskim. Zacznę od Michała Kwiatkowskiego. Udział Michała Kwiatkowskiego w wygranej Pidcocka był ważny, był doniosły. Pidcock dziękował mu w wypowiedziach powyścigowych. Drużyna Ineosu pojechała znakomicie drużynowo. Kwiatkowski, który sam ten wyścig wygrywał dwukrotnie, był blisko jeszcze kilka razy, a jeżeli nie był blisko, to pomagał swoim rywalom, swoim kolegom z drużyny. Ten finisz, ostatecznie fotofinisz przegrany przez Pidcocka z Van Aertem, on również doszedł do skutku czyli Pidcock był w decydującym momencie dzięki znakomitej pracy Kwiatkowskiego. Więc widać, że Michałowi Kwiatkowskiemu ten wyścig zdecydowanie pasuje, dobrze się w nim czuje. No to poniekąd, no Kwiatkowski był mistrzem świata ze startu wspólnego, wyścigi, jakby w Nimburgii też na trasie, on był co prawda w Ponferradzie, ale na takiej górzystej, dynamicznej trasie z szybkimi zjazdami, gdzie mógł się pokazać z ważną pracą drużyny, co wszyscy wiemy. Amstel Gold Race poniekąd tego typu wyścigi przypomina, właśnie w Valkenburgu. Były mistrzostwa świata, gdzie wygrywał Philippe Gilbert, który również na tego typu wyścigach czuje się znakomicie. To jest taki, poza tym, że nie ma tutaj bruków, no to jest taki naprawdę wyścig klasyczny, który no jest do pewnego stopnia bardzo charakterystyczny, typowy właśnie dla wyścigów jednodniowych, dla charakterystyki zawodników, którzy mogą tutaj się ścigać, rywalizować o zwycięstwo. No i tak też było. Oczywiście, jak to w przypadku Michała Kwiatkowskiego, pojawiła się cała masa znów bzdurnych komentarzy dotyczących tego, jak prowadzi swoją karierę, co robi, co mógłby, czego nie mógłby. To jest super męczące, jeżeli czyta komentarze, to zapewne jest to męczące również dla niego, jeżeli tego nie robi, mam nadzieję, to jest to męczące dla tych, którzy siedzą w internetach i komentarze różne i śledzą. Fajnie byłoby kiedyś usłyszeć od Michała Kwiatkowskiego, dlaczego w swojej karierze podjął takie, a nie inne decyzje. Być może napisze kiedyś książkę, albo porozmawia, udzieli jakiegoś wywiadu rzeki, albo przynajmniej nagra 2-3-godzinny podcast z kimś, kto będzie miał odwagę zadawać mu odpowiednie pytania, ale równocześnie będzie z nim w na tyle bliskiej relacji, żeby ta rozmowa była naturalna, a nie było to odpytywanie. Bo fajnie byłoby wiedzieć takie rzeczy, fajnie byłoby usłyszeć taką mniej profesjonalną wypowiedź, bardziej osobistą, no bo Michał Kwiatkowski raczej udziela takich okrągłych wypowiedzi, które są, mam wrażenie, właśnie mniej osobiste. Może przyjdzie na to czas i być może wtedy kibice pewne rzeczy zrozumieją. Natomiast znów, tak jak z tego finiszu kobiet, znalazłem coś dla siebie, wyniosłem z tego pewną naukę i pewną obserwację. No to tutaj w przypadku wygranej Pidcocka i pomocy Michała Kwiatkowskiego to chciałbym, żeby wybrzmiało bardziej długoterminowo, to fakt, że właśnie tutaj patrzymy i zauważamy tę pomoc Michała Kwiatkowskiego. Natomiast fajnie byłoby, żeby taka pomoc w ogóle była bardziej doceniana, bardziej zauważana. Znów nawiążę do faktu, że transmisje z wyścigów kolarskich są coraz dłuższe, jest coraz więcej czasu na to, aby analizować kolarstwo w telewizji, w internecie, na YouTubie, na platformach podcastowych i tak dalej. Zaczęliśmy już coraz bardziej doceniać rozprowadzających sprinterów, w związku z tym obecnie pamiętamy Morkowa, pamiętamy Van Poppela, obecnie z tych takich topowych rozprowadzających obecnie, z przeszłości też ich troszkę pamiętamy, ale właśnie ci zawodnicy, którzy wykonują pracę podczas wyścigów jednodniowych, czy podczas wielkich turów, tutaj Sepp Kuss, ten supergórski Gregario, czy Rafał Majka, supergórski Gregario również, czy w przeszłości Sylwester Schmidt, również gdzieś istnieją w szerszej świadomości i w szerszej świadomości niektórych polskich kibiców, ale właśnie mając przykład Michała Kwiatkowskiego i tego, jak wypracował, nadawał tempo, podmęczył rywali, podmęczył pomocników Van der Poela, umożliwiając zabranie się w odpowiedni odjazd Pidcockowi. Myślę, że warto o tym pamiętać i zwracać uwagę również na zawodników, którzy taką pracę wykonują, a niekoniecznie są Polakami, w związku z tym akurat na nich zwracamy uwagę. Wspomniałem o podmęczeniu pomocników Van der Poela. Pidcock zabrał się do akcji razem, dołączył do akcji Marka Hirschiego, Lisa Benota. Był w odpowiednim momencie, ale właśnie Van der Poel wtedy już no, nie miał sam prawdopodobnie odpowiednio mocnych nóg, jak również jego pomocnicy już się wyeksploatowali, a raczej zostali wyeksploatowani. Poniekąd Alpecin i Van der Poel jechali tak, jak można byłoby się spodziewać, aby ten wyścig wygrać, ale realnie no, zabrakło im troszkę sił, aby kontrolować ten wyścig w 100%, aby gonić za każdym, gonić cały czas. chyba byli po prostu zmęczeni kampanią na brukach i ma to pewien sens. W związku z tym należy posypać troszkę głowy popiołem, powiedzieć tak, myliliśmy się. Znów wygląda na to, że Mathieu van der Poel i jego kluczowi pomocnicy z drużyny Alpecinu są ludźmi, mimo że są potworami, mimo że są super mocni, to jednak odczuwają trudy zmęczenia, odczuwają trudy obecności w mediach, konferencji prasowych, działań marketingowych, wywiadów, podróży. I tak jak wspomniałem w swojej zapowiedzi na Facebooku, mnie było trudno się przestawić i zmienić fokus z bruków na górki. Tak też wygląda na to, że nawet ktoś taki jak Mathieu van der Poel i jego super pomocnicy potrzebują odrobiny czasu. Mówi się, że van der Poel nastawia się do pewnego stopnia na Liège-Bastogne-Liège. No ciężko widzę radzącego go sobie z tymi jednak większymi górkami, które tak naprawdę swoimi rozmiarami są zbliżone do największych podjazdów w Polsce. Tutaj mówię Ardeny versus Beskidy, czy Ardeny versus Karkonosze, nie licząc Przełęczy Karkonoskiej. To te podjazdy w Ardenach to są takie, jakie obserwujemy w Polsce to do zasady, więc z naszej perspektywy to już są większe góry i z takimi też będzie się musiał van der Poel na Liège-Bastogne-Liège mierzyć. Amstel Gold już miał, Liège-Bastogne-Liège o nie chce powalczyć. Wydawał się nie w pełni świeży, co pokazuje, jak bardzo obciążające jest Paryż-Roubaix, bo trzeba pamiętać, że Mathieu van der Poel i w ogóle kampania na brukach, że Mathieu van der Poel ma zaledwie 6 dni startowych w tym roku, nie licząc przełajów, ale generalnie on nie jest przeorany, on nie jest wymęczony. Zatem van der Poel tutaj no jednak potrzebował, widzimy to z perspektywy czasu, potrzebował nieco więcej czasu, żeby złapać trochę świeżości, zmienić rodzaj koncentracji na jazdę właśnie po tym drogowym rollercoasterze, jakim jest trasa Amstel Gold Race. Jak to wszystko dalej będzie wyglądało, zobaczymy, natomiast właśnie fajnie, że obserwowaliśmy tego typu rywalizacje, fajnie, że zobaczyliśmy innych graczy walczących o zwycięstwo, fajnie wreszcie, że Thijs Benoot pokazał się z dobrej strony, że Mark Hirschi jest w tym roku w formie, on po tym fenomenalnym Tour de France w 2020 roku załapał pewien zjazd formy, ale ewidentnie się odbudował i jest tutaj raz, że jest w gazie, a dwa, że zaczyna decydować swoją jazdą o coraz większej liczbie wyścigów. Jeszcze jedna uwaga, ponieważ było dość blisko, chociaż no rozpoczął finisz najwcześniej z grupki na finiszu, było blisko, aby na podium znalazł się zawodnik Quickstepu Mauri van Sevenant, czwarte miejsce ostatecznie. Drużyna Patryka Lefevre'a zdecydowanie nie domaga w tym sezonie. Jest to poniekąd też takie troszkę podsumowanie ich sytuacji w tym sezonie, ponieważ w końcu byli w decydującej akcji, ale finisz zakończył się ich porażką. No i Van Sevenant z czwartym miejscem dla Quickstepu. No i moi drodzy, to by było na tyle. Takie ogólne obserwacje właśnie dotyczące przegranej Loreny Vibes, wygranej Marianne Vos, sytuacji van der Poela, sytuacji Quickstepu oraz sytuacji Pidcocka i Michała Kwiatkowskiego. Zatem taka to jest właśnie konstatacja z Amstel Gold Race. A za chwilkę Walońska Strzała, za chwilę Liège-Bastogne-Liège, Trentino, Giro d'Italia, a po drodze Puchar Świata MTB. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.